Tomasz Paluch, prezes Pasieki Zarodowej w Maciejowie.
Jak to jest z tymi maleńkimi robotnicami? Potrzebne, niepotrzebne?
To znaczy tak, no oczywiście, że są potrzebne, tak, bo odpowiadają za zapylanie roślin, około 1/3 pokarmu mamy dzięki właśnie nie tylko pszczołom, ale w ogóle owadom zapylającym. Także to też warto pamiętać o tym, że owady, no to jest taka dosyć spora i one rządzą na naszej planecie tak naprawdę.
No ich jest więcej niż ludzi.
O, same mrówki, proszę pana, ważą więcej niż wszyscy ludzie na świecie, szacuję. Się, a poza tym na 1,5 miliona gatunków zwierząt, roślin, które znamy, aż 1 milion to są owady, więc to jest ogromna grupa zwierząt, tak, i tak naprawdę bardzo jeszcze niepoznana, bo szacuje się, że około 5 milionów gatunków jeszcze żeśmy nie poznali.
A pytanie, gdzie się chowają?
No, wie pan, no wszędzie, bo owady żyją w każdym środowisku, żyją pod wodą, żyją w jaskiniach, w powietrzu, pod ziemią, na ziemi, na wodzie, także one opanowały naszą ziemię i tak naprawdę to jest tak, że one bez nas, bez ludzi przeżyją, ale my bez owadów nie mamy szans.
To my jesteśmy gościem w takim razie.
Tak, jesteśmy gościem i między innymi my chcemy o tym edukować młodzież, i bo troszkę pasieka nasza zmienia swój profil i zaczynamy właśnie edukować młodzież, dzieci przedszkolne, szkolne właśnie o tej roli owadów, no bo przecież to są i destruenci, tak, odpowiadają za obieg materii w przyrodzie, są zapylacze, odpowiadają za redukcję szkodników, no bo przecież jest mnóstwo owadów drapieżnych, jak nielubiane szerszenie czy osy, które są drapieżnikami i redukują populację innych owadów. Także tutaj idziemy w tym kierunku, żeby nie tylko produkować matki pszczele, bo nasza akurat pasieka jest pasieką zarodową, już z 50-letnim doświadczeniem, bo mamy pół wieku, dokładnie w 1972 roku pierwsze matki z naszej pasieki trafiły do pszczelarzy, więc mamy półwieczne już doświadczenie prawie, ale nie chcemy się właśnie koncentrować tylko na tym i na produkcji miodu, ale również chcemy edukować społeczeństwo, tak? Bo to nie tylko dla dzieci. Od dzieci wiadomo zaczniemy, bo to jest najbardziej taki wdzięczny słuchacz, natomiast również myślimy o edukowaniu czy pszczelarzy, czy w ogóle ludzi, którzy do nas przyjadą, i tworzymy takie centrum edukacji o owadach. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej mamy 3 projekty, które teraz obecnie realizujemy. One zostały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego i realizujemy 3 projekty, które mają na celu m.in. utworzenie właśnie takiego centrum edukacji o owadach. My to nazwaliśmy tak roboczo Entomopolis, czyli taki świat owadów. Oczywiście gro tych rzeczy będziemy robić na podstawie pszczół, tak? No bo ten temat znamy jakby najlepiej. Natomiast też rozwijamy się w tych kwestiach innych owadów. Staramy się rozwijać naszą wiedzę na ten temat i dzielić się tą wiedzą, bo naprawdę lęki przed owadami są duże, a wynikają z niewiedzy, tak? Głównie wynikają z niewiedzy, bo tak samo czy problem z rozpoznaniem osy od pszczoły, tak? Znając biologię danego...
Są jeszcze muchówki, które wyglądają przecież jak osy, też się ich boi, ma zupełnie niepotrzebnie.
Bo się podpinają ubarwieniem pod właśnie owady, żeby się chronić w ten sposób, ale to jest tak niesamowicie ciekawe i łatwo dostępne, no bo proszę zaobserwować ptaka, tak? Który gdzieś ucieknie, odleci, a owad szybko nie odejdzie. My go dogonimy 3 krokami, tak? Przynajmniej te chodzące. No bo
no chyba, że mamy do czynienia z ważką, to będzie gorzej.
No to tak, no to są mistrzynie, jeżeli chodzi o loty i w ogóle poruszanie się, dostosowanie. Jedne zresztą z najstarszych owadów na kuli ziemskiej, więc generalnie no, jest to przebogaty świat i jeszcze tak nieodkryty. Zresztą przecież naukowcy, dlaczego jest też ważna ta bioróżnorodność tych wśród owadów? No bo niedawno czytałem, że naukowcy odkryli chrząszcza, który żywi się pewnym rodzajem plastiku. Może go przetrawić i już się zastanawiają, czy nie wykorzystać tego przy tym nawale śmieci, który mamy i walce z klimatem, tak? Walce ze zmianami klimatu tak naprawdę. Poza tym na przykład ostatnio też taka ciekawa informacja, że Unia Europejska już dopuściła też owady jako inne źródło pokarmu dla ludzi, tak? No jednak produkcja
wysokobiałkowy produkt.
Nie, w porównaniu na przykład z produkcją zwierzęcą, trzody czy bydła, tak? No to jednak koszty chociażby zasobów wody, tak? Produkcja gazów cieplarnianych, metanu, tak? Jest znacznie mniejsza i te koszty produkcji są znacznie łatwiejsze przy owadach. Ja nie mówię, że będziemy jeść...
Zamieńmy wołowinę na komary na przykład.
A propos komarów, no to też przecież podstawowe pytanie, jakie dzieciom zadaję, czy komary są potrzebne? Nie są. No ale są częścią ekosystemu. Są bazą pokarmową dla ryb, płazów, gadów, ptaków, więc gdyby nie było tych komarów, much, których no, my my za nimi nie przepadamy, no to ekosystem byłby uboższy o inne zwierzęta, w których komary i muchy są w łańcuchu pokarmowym, tak? I się tym żywią. Także to jest, to te powiązania, my sobie bardzo często z nich nie zdajemy sprawy, co my widzimy, jak przyjeżdżają do nas właśnie czy przedszkolaki, czy uczniowie szkoły. I to jest bardzo ciekawe im uzmysławiać, pokazać im, dać im jakiegoś chrząszcza na rękę, jak one muszą przemóc swój lęk przed tym owadem. Wiedzą, że nic im nie zrobi, bo to ja im gwarantuję, natomiast czy tam edukatorzy. Natomiast generalnie, jak one go obserwują, jak są zafascynowane, że można, że to się nic nie dzieje, tak? Jak on chodzi po tej ręce.
Tak, że on tylko tak strasznie wygląda, ale nie jest groźny. Tak. O owadach moglibyśmy rozmawiać godzinami i myślę, że kiedyś przyjdzie ten czas, kiedy odwiedzimy Pasiekę w Maciejowie i sobie trochę więcej opowiadamy o tym wszystkim właśnie w Entomopolis. Natomiast chciałem zapytać się jeszcze o coś, co jest sensu stricte z pszczołami związany, miód. Są tacy, którzy uwielbiają i widzieliby go wszędzie, są tacy, którzy niekoniecznie za nim przepadają, ale zdrowy na pewno jest. To ponad wszelką wątpliwość. I teraz pytanie, czy ten miód, który kupujemy normalnie w sklepach, to jest faktycznie coś, co jest dobre, czy też są pewne rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę, szukając dobrego miodu?
Znaczy tak, przede wszystkim musimy patrzeć, skąd ten miód jest, tak? Czy on jest, czy to jest produkt polski, czy jest spoza Unii Europejskiej, mieszanka jakaś miodów z Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej. Niebezpieczeństw jest bardzo dużo, tak? Od tego, że dochodzi do oszustw, czyli po prostu mieszania syropu glukozowo-fruktozowego z barwnikami, tak, które potem udają tylko miód. Zwłaszcza przy miodach chińskich jest bardzo duże ryzyko. Poza tym generalnie powinno się jeść miody bardziej lokalne, tak, czyli kupowane u lokalnych pszczelarzy, których znamy, do których mamy zaufanie, bo też miody składają się z pyłków. Tak, tam są pyłki roślin, których pszczoły zbierają i pyłek, i nektar. Ważne jest, żeby te miody były bardziej dla nas dostosowane do środowiska, którego żyjemy. Żeby nie było alergii właśnie, żeby się uodparniać. Jeżeli ktoś jest uczulony na przykład na pyłki różnych roślin, to w ten sposób też może trochę tych pyłków wprowadzać i przyswajać i przyzwyczajać organizm do tych alergenów. A jeżeli my zaczniemy jeść miody manuka, tak, czy jakieś dziwne sprowadzane, to nie wiemy, co tam jest. Nie wiemy, to jest w ogóle nie dla naszego klimatu, jeżeli chodzi o te pyłki i zawartość tego miodu. I to już jest ryzyko większe dla organizmu.
Czyli jako ciekawostka, tak, od czasu do czasu, ale jednak skupić się na tym, co jest nasze lokalne.
Spróbować. Poza tym, to, co jest ważne przy miodzie, to jest systematyczność, tak? To nie jest lekarstwo. To jest produkt, który pozwala nam uodpornić się na pewne chorobowe czynniki, czyli to nam daje odporność i systematyczne stosowanie i odpowiednie, czyli odpowiednie wprowadzanie do organizmu, czyli na przykład miód mieszać z wodą, tak? Woda wyciąga bardzo dużo tych substancji z wodą letnią, żeby nie była za gorąca.
No właśnie, czy dodawać miód do gorącej herbaty.
Przegrzewając miód, bardzo często sprzedawcy tacy supermarketowi, ja jednej rzeczy nie rozumiem i to jest bardzo takie, że ten miód cały czas wolimy płynny. Nie chcemy kupować miodu skrystalizowanego, tylko wolimy kupować miód płynny.
A łatwiej rozpuścić.
Łatwiej rozpuścić, okej, ale też łatwiej się naciąć na taki miód właśnie. Płynny, tak? Bo on może być albo miodem sztucznym, albo miodem przegrzanym, bo takim sposobem na to, żeby miód nie krystalizował, jest go przegrzanie. A jeżeli przegrzejemy, to wtedy on traci swoje właściwości, bo co jest wartością taką zdrowotną w miodzie? To są enzymy białka, które przekazuje pszczoła ze swoją śliną. I teraz one się po prostu ścinają i dochodzi do utraty. Mamy smak, mamy...
Ale nie mamy właściwości. Dobra informacja dla tych wszystkich, którzy niekoniecznie lubią miody już skrystalizowane. Wystarczy je lekko podgrzać w letniej wodzie i mamy miód płynny.
Zgadza się. Wystarczy to zrobić. Poza tym ja szczerze mówiąc to wolę skrystalizowane, bo mi nie spada z kanapki. Jak ten miód spływa, to on jest potem wszędzie, a tak jak masło się smaruje i można się...
Zapytam jeszcze o jedną rzecz a propos miodów, czy skupiać się na tych, które są jednogatunkowe, tak to nazwijmy, czy na przykład miód lipowy, miód gryczany, miód spadziowy to już zupełnie inna bajka, zupełnie inna rzecz, czy też na przykład miód wielokwiatowy to też jest coś wartościowego?
To wszystko, oczywiście, to wszystko zależy, co chcemy osiągnąć, tak, bo to jest też tak, że poszczególne gatunki miodów, one nie mają tylko lipy, Tak? W przepisach też jest informacja o tym, że na przykład miód lipowy musi mieć minimum 30% pyłków. Tak? Już można go nazwać miodem lipowym. Natomiast jeżeli chcemy osiągnąć jakieś dodatkowe efekty, na przykład miód lipowy na górne drogi oddechowe, tak? Kaszel, płuca, oskrzela, gardło, tak? Miód gryczany, to układ krwionośny i mięśnie, wzmocnienie mięśnia sercowego. Miód nawłociowy i wrzosowy na drogi moczowe, tak? Jeżeli chcemy uzyskać taki efekt, to powinniśmy sięgać po miody gatunkowe, tak? Natomiast jeżeli chcemy tylko to jeść dla uodpornienia, to wielokwiat, który jest nazywany również miodem tysiąca kwiatów, jest nawet lepszy, tak? No ma więcej różnych tych mikroelementów i tych pyłków w sobie niż te miody gatunkowe, więc takie miody jak właśnie leśne, które są nektarowo-spadziowe, miody wielokwiatowe, one są bardzo dobre również właśnie na uodpornienie i nie ustępują pola, jeżeli chodzi o swoje właściwości tym gatunkowym.
To jeszcze zapytam o szkołę, bo tutaj jest też kierunek w Bogdańczowicach, który zajmuje się sensu stricte właśnie pszczelarstwem. Taka nauka w takich szkołach to z Pana punktu widzenia dobry kierunek, czy też jednak ta praktyka taka, że tak powiem, wyniesiona z dziada pradziada, przekazane pewne techniki, umiejętności zajmowania się pasieką,
jest lepsza?
Czy jest lepsza, tak?
Znaczy tak, moim zdaniem i to, tak, to w sensie trzeba to łączyć jakby, no bo jednak szkoła daje nam pewnie nowości, pokazuje na przykład choroby, których nie mieliśmy do tej pory w rodzinie styczności, a nagle one gdzieś tam występują, jak zgnilec amerykański na przykład, tak, o którym teraz dużo się mówi, bo widzimy na drogach tabliczki, że jest obszar zapowietrzony, tak, i szkoła daje pewne takie informacje, których nie jesteśmy w stanie czasami uzyskać od tego swojej dziada, pradziada, tak, tej tradycji takiej pszczelarskiej. I to jest ważne. Zresztą my współpracujemy na przykład tutaj ze szkołą w Bogdańczowicach i zajęcia praktyczne odbywają się u nas w pasiece, a nasi pszczelarze wykładają tutaj w tej szkole, więc to my jesteśmy takimi stałymi partnerami i można z jednej strony pozyskać taką wiedzę typową, powiedzmy, akademicką, tak, ale z drugiej strony też jest praktyczne przystosowanie już do prowadzenia pasieki, nawet troszkę z hodowli, tak, bo my się też hodowlą zajmujemy, więc to wszystko można tutaj dzięki tym zajęciom uzyskać.
Moglibyśmy rozmawiać jeszcze parę godzin pewnie i byśmy tematów nie wyczerpali. Przyjemnie się z Panem rozmawia, dobrze słuchać specjalisty, który wie, co mówi. Mam nadzieję, że słuchacze też tak to odbierają. Obiecuję odwiedzić pasiekę w Maciejowie i mam nadzieję, że takich tematów będziemy mogli usłyszeć na antenie Rady Ziemi Wieluńskiej więcej. Rzeczowych, fachowych, praktycznych i takich, które będą nam otwierały oczy na pewne rzeczy, o których nie zdajemy sobie sprawy. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie i oczywiście zapraszam.